Pábago. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 10 werset. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Drodzy, ja dzisiaj chcę powiedzieć o takim temacie, który do mnie przemawia ostatnimi czasy i nie daje mi spokoju. I w takim temacie, przez który Bóg mnie przeprowadził, do czego później wrócę. I mam wrażenie, że to taki temat trochę pomijany. To jest temat trudny, pomijany, niedoceniany. I o którym się zbyt wiele nie mówi. Dlatego pomyślałem sobie, to jest moja szansa, ja o tym będę głosił. O czym chcę mówić? Chcę mówić o pieniądzach. Chcę mówić o pieniądzach, bo Biblia dość sporo o tym mówi. A ja tak sobie myślałem, że właściwie od czasu, kiedy tu jestem, kilka razy słyszałem kazania na temat dziesięcin, ale na temat pieniądza tak stricte. Jaki powinien być nasz stosunek do pieniądza? Jakie mamy błogosławieństwo finansowe z Bożych obietnic? Stwierdziłem, że wygłoszę. I ten werset. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkiej jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Mówię o tym dlatego, żebyśmy od samego początku zaczęli rozumieć, że to, o czym tu jest mowa w tym wersecie, to nie jest tylko to, czy my jesteśmy wierni w małej sprawie, którą nam Bóg powierza, czy nie, ale że tutaj w tym 10 wersecie jest już mowa o pieniądzach. Dlatego, że 10 werset już mówi o pieniądzach. Tak naprawdę początek tego rozdziału już mówi o pieniądzach i tam Jezus cały czas mówi o pieniądzach. Mówi o tym, jakie nasze podejście do pieniędzy powinno być i jak z nich dobrze korzystać, jaką mądrość dostaliśmy od Boga, żeby z nich dobrze korzystać. I 10 mówi, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkiej jest wierny. Mówi o tym dlatego, że Jezus na samym początku nas właściwie ukierunkowuje i nas właściwie ustawia. Bo jak mówi o pieniądzach, to mówi nam od razu, że to jest najmniejsza rzecz w Królestwie. Kto w najmniejszej sprawie, czyli kto jest wierny w tej najmniejszej, w tej ostatniej, która ma znaczenie dla Królestwa i w wielkiej wierny będzie. I chcę powiedzieć o tej kwestii tych pieniędzy, korzystaniu z bogactw i naszego podejścia do finansów dlatego, że mam wrażenie, że z tym czasem jako chrześcijanie mamy pewne kłopoty. Zastanawiamy się nad tym, jak to powinno wyglądać, zastanawiamy się nad tym, jakie powinno być nasze podejście do kwestii finansów, do zarządzania naszymi zasobami i tak dalej. Ale chcę powiedzieć o jednej najważniejszej rzeczy i właściwie dla niej tu przyszedłem na to miejsce dzisiaj. Bo chcę powiedzieć o tym, że w kwestii finansów, jako Polacy, żyjemy w takim bardzo szczególnym kraju. Dlatego, że bogactwo, błogosławieństwo i obfitość nie była udziałem naszego kraju przez wiele setek lat. Nie jest wielkim szczęściem mieszkać między dwoma dużymi mocarstwami, które czasem lubią się między sobą potykać. Bo to trochę przypomina taką sytuację, że wyobraźcie sobie teraz, sala lekcyjna, klasa i jest ławka. Przy ławce siedzi trzech uczniów. Z lewej siedzi taki duży bysiu, napakowany, z prawej siedzi taki duży bysiu, a na środku taki mały między nimi. No i jeżeli oni się wezmą za kołnierze, to najgorzej wychodzi ten, co jest w środku. I tak z nami było. My byliśmy krajem okradanym, byliśmy krajem najeżdżanym, byliśmy krajem rabowanym, gwałconym. I to, o czym mówię teraz, ma bardzo duży wpływ na to, jakie dzisiaj mamy podejście do finansów. Jakie dzisiaj mamy podejście do pieniędzy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszędzie wkoło, gdzie się nie rozejrzeć, to widać jakieś takie, bym powiedział, dziwne podejście do kwestii finansów i pieniędzy. Motywowane czy podbudowywane lękiem. I czy Bóg chce, żebyśmy my się tych spraw lękali? Czy Bóg chce, żebyśmy budzili w tych kwestiach? Czy Bóg chce, żebyśmy chodzili w niewiedzy? Nie chce. Jezus mówi też. Dalej mówi. To mówi w Ewangelii Marka, że trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale on nie mówi o tym, że kto jest bogaty, ten do Królestwa Niebieskiego nie wejdzie, ale kto ukochał pieniądze i kto w nich położył nadzieję, ten do Królestwa Niebieskiego nie wejdzie. I teraz chciałbym, żebyśmy wyświetlili jeszcze dalszy ciąg, czyli 12 i 13 werset. Pierwsze dwa to jest, kto jest wierny w najmniejszej sprawie, wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, wielki jest niesprawiedliwy. I 12 i 13. A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruszy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. I dlatego mówię o tym wersecie, że jest tu napisane, i to są słowa Jezusa, że może być taka sytuacja w naszym życiu, może być sytuacja w moim życiu, w twoim życiu, taka sytuacja. Zobaczcie, żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że my możemy być nawróconymi ludźmi, możemy mieć poznanie od Boga, możemy trzymać się Boga, a mimo wszystko kochać pieniądze. Jest taka możliwość i Słowo Boże taką możliwość dopuszcza. I każdy z was teraz powie tak, przecież ja tych pieniędzy tak bardzo nie kocham. Nie czuję jakoś tak tego, żebym kochał te pieniądze. Nie czuję jakoś tak tego, żeby one mną władały. Nie czuję jakoś tego tak, żebym był temu podległy i tak dalej. Ale ja powiedziałem o tym wcześniej, o tej naszej historii po to, żeby wspomnieć o jednej takiej rzeczy. Zwróciłem kiedyś uwagę, że jako Polacy bardzo często koncentrujemy się na brakach, a nie na tym, co mamy. Bardzo często koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje, a nie na tym, jaki zasób posiadamy już. Bardzo często skupiamy się na tym, co nam nie wychodzi, a nie rozwijamy tego, co już nam dano. I jakie podejście do finansów wszczepia się w naszych domach? Bo mnie uczono różnych rzeczy, ja pewne rzeczy też z domu wyniosłem. Podejrzewam tak jak wy. I czego się nas uczy w domach? W domach uczy się nas, że pieniądze trzeba mieć. I że pieniądze trzeba szanować. I że rzecz nabyta to jest rzecz trudno zdobyta i jest bardzo przykro wszystkim, jak ona jest stracona. O czym ja dokładnie mówię? Kiedy ja miałem komunię, to było dawno, to dostałem rower. I o czym ja dokładnie mówię? Ja dostałem ten rower, dano mi go, mówi, patrz, to jest fajny rower. Twój nowy rower. Teraz będziesz na nim jeździł. Mówię, fajnie, będę na nim jeździł. Wsiadam, jeżdżę tam na tym rowerze. Później, wiecie, komunia się skończyła, zaczęliśmy tam wariować z chłopakami, wiraże, jazda na jednym kole, różne tam te. No i nagle przychodzisz obdarty cały do domu, bok obdarty, łokieć obdarty, kolano obdarte i rower poczaskany. Co się stało? No, dałem koledze się przejechać na rowerze. Głupi! Głupi! Swojego roweru nie mają, nie mogą swoim jeździć. Ja o tym mówię. O tym ja mówię. To jest podejście do finansów. To jest podejście do kwestii posiadania. To jest podejście do kwestii tego, co robimy z tym, co mamy. U nas w Polsce panicznie bano się straty. U nas panicznie bano się utraty pieniędzy. Ludzie przez te doświadczenia wojny byli nauczeni tego, żeby nagarniać, nagarniać, nagarniać. I broń Boże nie stracić. Dlatego czasem jest tak, że spotykamy ludzi, którzy tą przysłowiową złotówkę na kolanie rozciągają, nie dam złotówki więcej za nic. Płacę tyle, ile trzeba i tak dalej. O tym ja właśnie mówię. Jeździliśmy tym rowerem z chłopakami. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić, wiecie, rampę, wyskocznię. Położyliśmy deskę na beczce. Nikt nie wpadł na to, że jak się wjedzie na deskę, to się beczka odkulnie. Wjechaliśmy na deczkę, beczka się odkulnęła i znowu kraksa. No i znowu awantura. Awantura. Awantura, bo niszczysz rower. Niszczysz rower. Rzecz, którą dostałeś, ktoś na niego tam ciężko zapracował. O tym ja mówię. Ja mówię o tym podejściu. Podejście do finansów. I w życiu wielu ludzi jest tak, że to podejście do finansów jest motywowane i kierowane lękiem przed utratą. Lękiem przed stratą. Lękiem przed tym, że jak zainwestuję, to stracę. Lękiem przed tym, że jak wejdę w jakiś biznes, to mi się nie powiedzie. Lękiem przed tym, że jeżeli postawię gdzieś fałszywy krok albo nie zadbam sam o swoje sprawy, to mi się nie uda. I wiecie, że według statystyk ekonomicznych żyjemy w jednym z najbardziej nieproduktywnych krajów na świecie. Dlatego, że każdy boi się zainwestować. Dlatego, że każdy myśli, że ja postawię krok, ja zrobię krok, wydam to, wydam tamto i to mi się nie powiedzie. I teraz jakie to ma odniesienie do mojego życia? Bo powiedziałem, że do tego wrócę. Bóg mnie przeprowadzał przez taką sytuację. A no może jeszcze za chwilę o niej powiem. Bóg mnie przeprowadzał przez taką sytuację, w której ja właśnie pod tym kątem byłem testowany. Zobaczcie, tu jest napisane. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg bardzo uważnie przygląda się temu, co ty z tą najmniejszą sprawą w Królestwie robisz. To znaczy, że On przypatruje się temu, jakie jest twoje podejście do tego, co posiadasz. Żeby bardziej jakby dokładnie wyjaśnić, o co mi chodzi. Zobaczcie. Na samym początku w Biblii jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył ciała niebieskie, że Bóg stworzył roślinność, stworzył ziemię, stworzył zwierzęta, stworzył ludzi. Wszystko stworzył. To teraz ja mam pytanie. Co tak naprawdę należy do nas? Dzisiaj. Na tym świecie. Albo co tak naprawdę jest naszą własnością? Taką niezbywalną. Co jest tym, co posiadamy, czego się dorobiliśmy i możemy powiedzieć, że mamy prawo do tego. Nic. Pastorze, amen. Nic. W ogóle nic. Wszystko należy do Boga. Budynki należą do Boga. Cement, cegły. Wszystko należy do Boga, bo On to któregoś dnia utworzył. I teraz, dlatego jest to ważne, bo Biblia stawia ci pytanie dzisiaj. Czy ty się w tym wszystkim czujesz jako właściciel? czy ty się w tym wszystkim czujesz jako zarządca. A jest to zasadnicza różnica. Bo jak czujesz się jako właściciel, to czujesz się tak, jak ty byś w to włożył wkład, jakby to był twój trud, jakby to było twoje. A jeżeli czujesz się jako zarządca, to masz poczucie szafarstwa. Czyli tego, że Bóg poruczył ci wartość i On będzie obserwował cię, co ty z tą wartością zrobisz. W kwestii finansów mamy trzy rzeczy. Podejścia takiego traktowania finansów, czy tego, co z finansami robić. Mamy pojęcie dziesięciny, mamy pojęcie ofiary i mamy pojęcie jałmużny. I teraz Bóg nas do ofiarności zachęca, dlatego że pokazuje nam przypadki mężów Bożych, ich ufność w Boże obietnice, ich nadzieję położoną w tym, co Bóg powiedział. Pierwszym z nich jest Abraham. Zachęca nas do ofiarności. I jaka to ma być ofiarność? Ja kiedyś, jak miałem może 15 lat, to pojechałem z kolegami nad morze. To było dawno. I byliśmy tam nad tym morzem. Chcę powiedzieć coś o ofiarności. Byliśmy tam nad tym morzem i poznaliśmy tam takie dziewczyny. Ja byłem z kolegą, dziewczyny były dwie, więc wszystko pasowało. I poznaliśmy dziewczyny. I ja wcześniej, zanim na to morze podjechałem, na urodziny dostałem zegarek. Z Niemiec przyjechała moja chrzestna i dostałem zegarek na urodziny. Już mi tam wcześniej ktoś doniósł, że ten zegarek widział. Wiecie, to było tam z 15 lat temu, czy lepiej. To jeszcze nie był taki czas, że my sobie wszystkiego tu nie mogliśmy kupić, tak jak teraz. To było trzeba jeszcze, wiecie, jak tam ktoś z zachodu przyjechał, to wow. I w ogóle. I ja dostałem zegarek. Dostałem zegarek Casio. Wow. I ktoś mi tam wcześniej doniósł, że to będzie zegarek. I okej, ja rozpakowuję ten zegarek, patrzę, otwieram. Zegarek Casio. Ale najbrzydszy model, jaki widziałem w życiu. Najbrzydszy model, jaki widziałem w życiu. No nie podobał mi się strasznie. No dziękuję, ciociu, taki piękny zegarek, wiecie, no o co chodzi. Jadę później nad to morze. Jakoś tak się złożyło, że ten zegarek miałem. No i jesteśmy nad tym morzem, te dwie dziewczyny, tak jak wcześniej mówiłem. I idę tym brzegiem morza z taką jedną dziewczyną tam. Ona była ze Śląska, taki śmieszny akcent miała. I rozmawiamy i ona mówi, że fajny masz zegarek. Naprawdę ci się podoba? Tak, podoba mi się. To ja wtedy, wiecie, no, ofiarność, nie? Proszę bardzo. Nie mówiłem jej, że mi się nie podobał, ale dałem jej. Do takiej ofiarności nas Bóg nie zachęca. Nie mamy dawać ludziom tego, co nam się nie podoba. Nie mamy ludziom dawać tego, czego chcemy się pozbyć. Ja byłem szczęśliwy, bo się zegarka pozbyłem. Dziewczyna była szczęśliwa, bo zegarek dostała i tak się skończyło. Ona pojechała na Śląsk, ja do Wielkopolski i nigdy jej w życiu więcej nie widziałem. Do takiej ofiarności nas Bóg nie zachęca. To nie taka ofiarność. Nie taka ofiarność, żebyśmy oddawali to, czego nie chcemy mieć. Wiecie, o czym ja jeszcze mówię? Czasem obserwuję, jak ludzie męczą się w swoim życiu. Zakładają firmy albo robią jakieś biznesy. Te biznesy są dla nich przekleństwem, a nie błogosławieństwem. Dlatego, że są wieczne nerwy. Czy mi starczy od pierwszego do pierwszego, czy tam od piątego do piątego, albo od dziesiątego do dziesiątego? Czy mi starczy na ZUS, czy mi nie starczy? Wieczne siwienie włosów, litry wypitej kawy, jakieś w ogóle raki na wątrobie i inne rzeczy. Wiecznie to jest dla nich przekleństwem. Dlatego, że mamy taką mentalność, że jak pójdziemy do sklepu, to nie chcemy wydać ani złotówki więcej. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy remontowaliśmy mieszkanie, to było konieczne, żeby u mnie w kuchni wykuć taką 1,80 m wnękę w ścianie, a że mieszkam w bloku z wielkiej płyty, to to było bardzo trudne zadanie. Ja dzwoniłem do kilku hydraulików i nikt nie chciał tego się podjąć. Dzwoniłem w kilka miejsc, do znajomego, mówił wszyscy, jak usłyszeli, że wielka płyta, to tak raczej nie bardzo. I zadzwoniłem do hydraulika w ogóle z innej miejscowości. I zdarzyło się, że oni mieli przyjechać w sobotę. Mówię, dobra, pasuje mi, przyjedźcie w sobotę, jest okej. Okay. O co mi teraz chodzi? Przyjeżdżają, wymierzają. Mówię, no szefie, to będzie trochę kosztować, nie? Ja mówię, no tak trochę to się z tym liczyłem, ale ile będzie kosztować? No liczę. No mówię, no trochę będzie kosztować. Będziemy musieli w dwóch młotem wykuwać, więc trochę będzie kosztować. Mówię, no dobra, trudno, będzie to będzie. Okej. Okay. I wiecie co, przyjechali tacy, takich dwóch, no krótko przed emeryturą, przyjechali z takim wielkim młotem, że jak z tym młotem wszedł, to tam, wiecie, i ja jak na to wszystko spojrzałem, to mówię, no tu naprawdę będzie dzisiaj dobrze, no ale zabrali się za robotę. Okej, okay, ja wyjechałem, przyjeżdżam za 4 godziny, oni 4 godziny w tej ścianie kuli, 4 bite godziny na zmianę we dwóch, tym wielkim młotem udarowym w tej ścianie kuli. Całe osiedle słyszało. Ja przyjeżdżam po tych 4 godzinach, patrzę na nich, oczy takie, uszy takie, cali zakurzeni. No i teraz wiecie, punkt kulminacyjny, przychodzi do rozliczenia. No to ile to w końcu będzie kosztować? I już widzę, że zaczyna się tam facet kręcić, bo zaczyna mi tam mówić kwotę i już widzi, że to chyba jest tak trochę więcej niż ja się spodziewałem. I mówi, no szefie, to może jakiś upust zrobimy. No w końcu mi tam podał kwotę. Okej, okay. Wydaje mi pan upust. To ja mu daję pieniądze. On przelicza te pieniądze i patrzy, panie, ale to jest więcej. Ja mówię, wiem, że jest więcej. I tak ma być. To wiecie, ja w oczach tego człowieka zauważyłem coś takiego w ogóle, o co chodzi. I mówię tak, ja dzwoniłem do wielu hydraulików. Nikt nie chciał mi przyjechać. Wy przyjechaliście w sobotę. Jeszcze widok, jaki ujrzałem, tego już nie mówiłem, to mnie już też ujęło. I dałem im po prostu premię za tą robotę. Bo ludzie mają jakąś tam swoją małą działalność i mi o to chodzi, rozumiecie? Ja chcę, żeby oni byli zadowoleni z tej pracy. Powiedziałem mu, panie, ja nie chcę pana zrujnować ani wykończyć, żeby zapłacić panu mniej niż to ta robota jest warta, tylko chcę, żeby pan normalnie żył. I czasem nasze podejście do finansów takie jest, że wiecie, że Polacy kombinują, ale w drugą stronę, nie? Że Polacy kombinują, ale w drugą stronę. Że wiecie, mamy rencistów, którzy mają swoje działalności. Ludzie muszą sobie nogi łamać, czy tam coś, żeby być na krusie, albo kupują hektar ziemi, żeby być tam taksówkarzem, rolnikiem jednocześnie i tak dalej. Wiecie, no w ogóle dziwne rzeczy, bo sieciówki są. Chodzi mi o to, że to jest wszystko motywowane tym lękiem przed stratą. Lękiem przed utratą. Żeby nagarniać. I tego świat naucza. Punktem wyjścia do tego, żeby właściwie rozumieć kwestie finansów w ogóle, jest właśnie to, żebyśmy rozumieli, że do Boga wszystko należy, nawet my sami i nasze dzieci, że z Niego wszystko pochodzi, bo On jest źródłem wszelkiego stworzenia i że jest naszym źródłem zaopatrzenia. I właściwie dzisiaj ja chcę też zadać Ci pytanie, bracie i siostro, czy Ty w Bogu upatrujesz źródła zaopatrzenia? Czy dla Ciebie Bóg jest dzisiaj zaopatrzeniem? Czy dla Ciebie Bóg jest zaopatrzeniem w takim sensie, że dajesz Mu wiarę w to, że On Cię nie zawiedzie? Czy dla Ciebie Bóg jest zaopatrzeniem w takim sensie, że przestajesz się stresować tym, czy Ci starczy od pierwszego do pierwszego? Na to przychodzi właśnie ten test. Bóg przygląda się temu, co my robimy z sytuacjami, w których musimy wybrać w jedną albo w drugą stronę. Musimy wybrać ścieżkę zgodną ze Słowem Bożym albo ścieżkę niezgodną ze Słowem Bożym, w której musimy wybrać, czy postawa naszego serca będzie taka, że to, co mam, pochodzi od Ciebie i Tobie to powierzam, albo biorę wszystko w swoje ręce i będę się męczył. Chciałem powiedzieć na początku o tym, to świadectwo, które chciałem wpleść w kazanie, polega na tym, że ja ostatnio miałem nieporozumienie z moim kolegą dotyczące terenu sprzedaży. Taki test, w którym Bóg mówi ci, czy pokazuje, w którą stronę masz iść, przychodzi w najgorszym możliwym momencie, jaki może być. Teraz jest tak, że w rolnictwie jest stagnacja. Ja takiej małej sprzedaży, jak mam teraz, nie miałem nigdy od samego początku. Dlatego, że rolnicy nie dostają dopłat, że jest kiepska sytuacja koniunkturalna i tak dalej. Jest pokusa, żeby brać wszystko we własne ręce. Żeby działać, żeby wysilać się, żeby robić tam różne zabiegi. Po to tylko, żeby coś z tego wskórać. I teraz każdy z nas handlowców, a jest nas czterech, ma swój przydzielony teren pracy. I zdarzyło się tak, że dowiedziałem się, że mój kolega z firmy jeździ do dwóch czy trzech klientów z mojego terenu. A wiecie, walka rozgrywa się o każdą maszynę. Każdą. Naprawdę. Każdą. Bo jest bardzo źle. I tu nie chodzi już tylko o to, czy sprzedam, czy nie sprzedam. Tu też chodzi o pieniądze, które ja będę miał. Miał albo nie miał. Rozumiecie? I dowiaduje się, jeszcze od mojego szefa się dowiaduje, a nie od niego, że on jeździ do dwóch czy trzech moich klientów. No ręce opadają, no tak można to podsumować. I powstało nieporozumienie. Dlatego, że ja mówię, że tak nie może być i tak dalej, ale w zasadzie nie czyniłem mu więcej wyrzutów, tylko stwierdziłem, że oddam to Bogu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz słuchajcie, co dalej. On jeździ do tych dwóch czy trzech moich klientów. Jest tam szansa, że sprzeda jakieś maszyny. Aż tu nagle ja rano otwieram maila, pisze do mnie klient z jego terenu, że chce kupić maszynę. Takiej dość sporej wartości. No to mówię, ja ci teraz pokażę. Ja ci teraz pokażę. Pojadę tam, porozmawiam z gościem i zrobię tak jak ty mi. I wiecie, że prawie bym tak zrobił. Tylko jadę do tego faceta, umówiłem się z nim, jadę do tego faceta i rozmyślam o tej całej sytuacji. Co tu w ogóle z tym uczynić? I wtedy przychodzi ten 10 werset. Kto w tej mamonie, w tej najmniejszej sprawie nie jest wierny, nie będzie wierny w niczym. Nie będzie wierny w niczym. I jadę do tego faceta i myślę sobie, co ja z tym zrobię. Spotkałem się z nim. Po spotkaniu było jeszcze gorzej, bo facet mi powiedział, że jest praktycznie w stanie kupić tą maszynę od ręki. I że może za 3 dni zapłacić. Więc ja jak wyszedłem z tego spotkania, to byłem jeszcze mniej utwierdzony w tym, że zrobiłem dobrze. Ale jadę z powrotem i znowu przychodzi do mnie ten 10 werset i przychodzi do mnie o światłości świata. Jeżeli mamy być światłością świata i solą ziemi, to czymś musimy się odróżniać. I zrobiłem tak. Dzwonię do tego mojego kolegi, mówię, słuchaj, odezwał się do mnie klient z twojego terenu i chce kupić maszynę. I jest skłonny zrobić to od ręki. Ja się z nim spotkałem, bo byłem w okolicy, bo faktycznie tak było, że byłem w okolicy. Ja się z nim spotkałem i ja ci to przekazuję. Ja ci to przekazuję. Jedź do niego, sprzedaj tą maszynę, bo możesz to zrobić praktycznie od ręki. No i wiecie, i tak słyszę. Cisza w słuchawce. I cisza w słuchawce. I to jest właśnie ta sytuacja, że mogłem zrobić coś, co byłoby wbrew temu. Mogłem postąpić, mogłem mu pokazać, nie? Mogłem mu pokazać. Mogłem wziąć sprawę w swoje ręce i mogłem zacząć robić. Ale nie zrobiłem tego, dlatego że przeczytałem o jeszcze czymś. Przeczytałem o tym, jak w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale i w 17, od 17 wersetu. W 14 rozdziale od 17 wersetu. Jest napisane tak, kiedy Abram, a gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Ja przytaczam ten fragment tutaj dlatego, że Abram w tym, co zrobił, on dał wiarę Bogu przez oddanie dziesięciny, przyznał się do tego, że wierzy, że Bóg jest jego zaopatrzeniem. Oddał mu dziesięcinę dlatego, że wierzył, że Bóg jest jego zaopatrzeniem. I że on nic więcej nie będzie potrzebował. Mnie to uderzyło, ja chciałem postąpić podobnie. Też chciałem postąpić tak, oddaję ci to, bo wierzę, że błogosławieństwo, które otrzymam, będzie znacznie większe. I Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Abram, później Abraham wierzył, że te słowa są prawdą, że on będzie błogosławiony i że będzie błogosławiony i że to mu wystarczy. Dlatego później mówi, nie zabiorę od ciebie nic więcej, żebyś nie powiedział, że Abram się przez ciebie wzbogacił. Czego dzisiaj oczekuje od nas Jezus? Kilka rzeczy się zmieniło od czasów Starego Testamentu. W Nowym Testamencie jest tak, że i dziesięcina jest z łaski, czy jest dobrowolna, dlatego że wypływa z naszego serca. Ona powinna z naszego serca wypływać, a nie być obowiązkiem. Powinna być błogosławieństwem. Powinno być to po prostu z otwartości, z obfitości serca. Powinno wypływać, a nie z nakazu. I zwróćcie uwagę, że dopiero po tym wydarzeniu, po tym jak Abraham oddał tą dziesięcinę, to dopiero potem Bóg z nim zawarł to przymierze. Bo Bóg wtedy dopiero wiedział, że to jest człowiek wierny w małym, i że może na niego liczyć i że to nie jest ktoś, komu te bogactwa wejdą na głowę. Jak później Abraham był pobłogosławiony? Abraham później był tak pobłogosławiony, że kiedy wszedł do ziemi ze swoim całym dobytkiem i z Lotem, to proszono go, żeby opuścił tą ziemię, bo jego dobytek był tak wielki. Kiedy wszedł do kraju, dwa razy proszono go, żeby wyszedł, bo ziemia, do której wszedł, nie była w stanie go wykarmić. Wiecie co? To się w głowie nie mieści, bo to jest trochę tak, jakby dzisiaj jeden Polak był bogatszy niż cały naród polski łącznie. Dlaczego? Bo dał Abrahamowi wiarę. Bo dał Melchisedekowi wiarę, że błogosławieństwo Pana mu wystarczy. Ja nie powiedziałem tego świadectwa dzisiaj po to, żebyście sobie myśleli, o, jaki ty to jesteś sprawiedliwy w ogóle. Tylko powiedziałem to po to, że Bóg mnie przez takie coś przeprowadził. Ja zacząłem rozumieć, że to też jest kwestia, w której jesteśmy przez Boga obserwowani. Że to też jest kwestia, ja jestem przekonany, że to też jest kwestia, w której jesteśmy testowani. Nawet powiem wam więcej. Jestem przekonany, że to jest tak ważna dzisiaj kwestia, że ona się dla wielu ludzi staje progiem do wejścia w chwałę pańską. Nawet do tego stopnia. Dlatego, że pamiętacie przypowieść o młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa, padł na kolana i mówił: nauczycielu dobry, co mam czynić? On mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz. Później przyjdź, a ja ci powiem. Wyobraźcie sobie teraz coś takiego. Stoi tutaj pastor, przychodzi ktoś nowy, kto szuka Boga i mówi: pastorze, co mam zrobić, żeby żyć? A pastor mówi: to chodź tu. I mówi mu na ucho: sprzedaj wszystko, co masz. Wszystko. Dom, samochód, czy tam mieszkanie. Wszystko, co masz, rozdaj to biednym, a jak rozdasz, to przyjdź do mnie, to ja ci powiem. Jak myślicie? Pastorze, ilu z nas by tu w ogóle zostało? Jezus był bardzo radykalny w tym, bo mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz. On wiedział, co temu człowiekowi blokuje poznanie Pana. On wiedział, co w jego sercu przywiązuje go. On wiedział, że on jest przywiązany do bogactwa, do posiadania, które ma, i że nie może się z tym rozstać. Dlatego mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz. Jest to rzecz ważna. Jeżeli będziesz oddany Bogu i będziesz Bogu służył, to takie testy będą przychodzić. Wielu mężów Bożych było testowanych w tej kwestii. Wielu z nich wygrało, wielu z nich przegrało. Jeżeli będziesz służył Bogu z całego serca, będziesz miał namaszczenie, będziesz miał prawdziwą wartość, o której Jezus mówi. Bo Jezus mówi: jeżeli w tej kwestii nie jesteś wierny, to kto ci da prawdziwą wartość? Co to jest prawdziwa wartość? Pokój w duchu, radość, namaszczenie. Namaszczenie, to jest prawdziwa wartość. To jest coś, co pochodzi od Boga. Kto ci to powierzy? Jeżeli będziesz szczerze służył Bogu, to takie rzeczy będą przychodzić. I Bóg będzie się przypatrywał, co z takimi rzeczami będziesz robić. Czy to jest źle? Czy to jest źle, że chrześcijanin coś posiada? Nie. Ale jest źle, jeżeli jest do tego przywiązany. Dlatego Jezus mówi, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom swój, ojca, żonę, matkę, dzieci, a nie otrzymał stokrotnie więcej. I Jezus mówi: w tym doczesnym życiu. A otrzymasz więcej nie dlatego, że tego szukasz, a otrzymasz więcej dlatego, że wierzysz, że ten, który daje ci błogosławieństwo, ma moc to uczynić. I podsumowując takie słowo podsumowania, chciałbym was właściwie wezwać do tego, żebyście wszyscy prześledzili swoje serce głęboko. Dlatego, że w momencie, kiedy ja to wszystko przechodziłem i kiedy tak czułem, że to gdzieś wymyka mi się spod kontroli, to ja chciałem wszystko robić sam. Chciałem wszystko brać w swoje ręce, chciałem robić sam, chciałem działać na własną rękę. Ale Bóg nie tego chciał. Bóg chciał, żeby mu to oddać. Bóg chciał, żeby oddać mu te kwestie, żeby dać mu wiarę, że on jest władny dać to, co obiecał. Chciałbym wezwać cię do tego, żebyś, bracie i siostro, prześledził te kwestie w swoim sercu i do naśladowania Boga w tej kwestii. Bo ja w sumie nie powiedziałem na samym początku, że w Biblii jest gdzieś 300 fragmentów, które mówią o relacji z Bogiem, jest 500 fragmentów o modlitwie i jest 2000 fragmentów o finansach. Też byłem w szoku, ale tak jest. I dlatego o tym jest, że cały świat mówi: nagarniaj, bierz, kumuluj, nie trać dla siebie, zapewniaj dzieciom coś tam. A Biblia mówi: bądź światłością świata, i nie przywiązuj do tego takiej wagi, jak do błogosławieństwa Bożego. Amen.